Dzień dobry Państwu. Jako pilarek prawodajnia moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Piotr Schab. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry Państwu.
Panie sędzio, to zacznę od, poproszę pana o komentarz do mojego newsa najnowszego. Przed chwilą na portalu Radia Wnet opublikowałem informację, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, trzy panie sędzie, uchyliły wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, wydany w ramach tak zwanej ustawy lutowej, czyli tej ustawy, która pozwala osobom represjonowanym za PRL-u uzyskiwać rekompensaty finansowe, takie godnościowe, zadośćuczynienia, odszkodowania. Uchyliły, bo według nich orzekała neosędzia, znana panu sędzia Mirosława Chyr. Ten pan, który no, był beneficjentem tego wyroku sędzi, miał otrzymać mniej więcej 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania w sumie. No i ma 67 lat, siedział w sumie chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 3 lat w zakładach karnych, w takich dwóch odsłonach, bo najpierw w stanie wojennym został zatrzymany, aresztowany, skazany. Odsiedział część tego wyroku. Tego nie zniechęciło do działalności opozycyjnej i dalej ją kontynuował. No i znowu w latach 80., w 85. roku komuna go dopadła i trafił znowu do aresztu i do zakładu karnego. No ja się tak chciałem pana zapytać, bo pan zna te osoby, tych sędziów. Co musi siedzieć w głowie takiego prawnika, który ma w swoim referacie przed sobą sprawę żywego człowieka, 67-letniego, czyli już jednak starszego człowieka, który daj mu Boże, żeby żył jak najdłużej, ale to już jest starszy człowiek i żeby tak tragicznie po prostu go przeczołgać, tak? Czyli człowiek, który wydaje mu się, że już jest wszystko w porządku, nie jest w porządku. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, bo prokuratura skierowała apelację, bo uznała, że ta kwota jest zbyt wysoka i dlatego w ogóle ta sprawa trafiła, bo gdyby nie było apelacji prokuratora, to pewnie by się sprawa zakończyła. No ale potoczyły się losy tego pana w taki sposób. Co dzieje się w głowach tych pań sędzi?
Proszę państwa i panie redaktorze, ja wychodzę konsekwentnie z założenia, że sędziowie nie są anonimowi, zwłaszcza ci, którzy porywają się na rujnowanie własnego państwa.
Jasne, ja wymieniłem w artykule pani sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, pani sędzia Tyrała, nie mam przed sobą imion, i pani sędzia Wielgo... Widzi pan mnie tutaj jako autora tekstu zaskoczył, bo ja...
Nie miałem takiego zamiaru, panie redaktorze, broń Boże.
To jak pan sędzia pamięta...
Ale to jest ważne, proszę państwa, dlatego
to niech pan mówi, a ja w międzyczasie sprawdzę i przepraszam może, tak, za nieprzygotowanie z własnego tekstu.
Nie, absolutnie nigdy bym tego nie sugerował. Proszę państwa, w moim najgłębszym przekonaniu jako sędziego, który wiele razy sądził tego rodzaju sprawy, ale nie tylko tego rodzaju... Aby wydać taki wyrok, trzeba kierować się nienawiścią do własnego państwa, do przedkładania, budowania własnych karier, tak jak je się postrzega, kosztem państwa i narodu, ponad dobro publiczne. To nie ulega żadnej wątpliwości.
Pani sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, Dorota Tyrała i Anna Wielgulewska. O, teraz.
Rozumiem. Miejmy więc świadomość, że doszło do upokorzenia człowieka, nie młodego już człowieka, który liczył na to, że wreszcie państwo, które go upodliło, zadośćuczyni przynajmniej w części za krzywdy, których doznał. To jest upokorzenie. I być może właśnie o to chodzi. Być może właśnie o to chodzi, żeby Polakom, naszym obywatelom, odebrać ich poczucie godności i podmiotowości. Inaczej tego nie nazwę. Jest to działanie o najwyższym stopniu szkodliwości społecznej. To jest moje zdanie.
No bo jeszcze może wyjaśnimy. Oczywiście, że Rzeczpospolita, Trzecia Rzeczpospolita oczywiście nie odpowiada za te czyny. Natomiast no, z punktu widzenia prawnego przejęła na siebie zobowiązania PRL-u, bo nie było żadnej po prostu żadnego odcięcia. I w związku z tym ten człowiek przyszedł do swojego państwa, licząc, że po prostu ono mu w jakiś sposób naprawi te szkody, bo on przecież w tym czasie nie mógł pracować, prawda? No i poza tym no, przeorano mu jednak psychicznie, fizycznie życiorys.
To są niepowetowane szkody. Wielokroć spotykaliśmy się z tym na sali sądowej. To są szkody, które rzutują w sposób niezatarty na rodziny tych ludzi, na złamanie ich aspiracji, na złamanie aspiracji ich dzieci. Takich krzywd nie usuwa się w życiu tak naprawdę i te pieniądze są jedynie fragmentaryczną rekompensatą za to, co uczyniono tymże ludziom i ich rodzinom. Taka jest prawda. To jest takie działanie, które świadomie zostało w moim przekonaniu podjęte po to, aby nadzieję na podmiotowość społeczeństwa w konfrontacji z sądem po prostu zniszczyć. To jest, mówi się o sędziokracji, to jest eufemizm. Mamy do czynienia z prawniczym bandytyzmem i ja się tego sformułowania po pierwsze nie krępuję, po drugie jestem w stanie go bronić wszędzie. To jest działanie, które podejmowane z godłem państwowym na piersi po prostu urąga mojemu państwu.
To jeszcze zapytam tak na kanwie tej sprawy, bo w ostatnich latach, jeśli chodzi o te sprawy z ustawy lutowej, najgłośniejsza była sprawa Anny Jakubowskiej, pseudonim Paulinka, kobiety, która była, spędziła 6 lat w stalinowskim więzieniu, doznała jakichś potężnych krzywd. No i tam jej pełnomocnik, znany mecenas, Boże, ja dzisiaj nie mam do nazwisk głowy. Mecenas W, na W, taki, który został europosłem. Pan mi przypomni, panie sędzio.
Wawrykiewicz.
O właśnie, reprezentował panią Jakubowską pan Wawrykiewicz i ona uzyskała astronomiczną rekompensatę w jednej z instancji 9 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. Potem sąd apelacyjny w Krakowie to obniżył w zeszłym roku do 1,25 miliona. Pan na jakimś etapie tej sprawy, pamiętam, że reprezentował Skarb Państwa i wnosił o 3 miliony złotych, jeśli dobrze sobie przypominam.
Przypominam sobie.
Tak, czy pan uważa, że w ogóle w tym obszarze, już biorąc w nawias te spory o status sędziów, chodzi mi o same te kwestie tych rekompensat, czy pana zdaniem tu w ogóle jest jakaś spójność jak gdyby w podejściu sądów do tych rekompensat? No bo tu słyszymy 9 milionów, zjechano do ponad miliona i tak duża kwota. Tu mówimy o tym panu, o którym ja napisałem. On owszem doznał mniejszych krzywd, jeśli chodzi o długość tych wyroków i jednak pewnie warunki w czasach stalinowskich były znacznie gorsze niż on miał. No ale tu prokuratura wnosiła o 100 tysięcy złotych. To jest jakiś kompletny miszmasz i rozstrzał. Takie mam wrażenie.
Proszę państwa, powiem tak, te sprawy oczywiście kierują się, sąd rozstrzygając te sprawy kieruje się powinnością zindywidualizowanego, głęboko indywidualnego podejścia do każdego z poszkodowanych, do każdego z pokrzywdzonych. Wobec powyższego te kwoty są jedynie wyrazem zgromadzenia takich dowodów, które tylko w części mogą zobrazować cierpienie ludzkie. Trudno zatem nadać jakąś jednolitą płaszczyznę w sensie kwotowym tym roszczeniom. Trudno tutaj konstruować jakieś pojęcie taryfy. Natomiast pamiętajmy, że spoistość działania państwa poprzez sądownictwo, także w takich sprawach, jest rzeczą dla bardzo wielu sędziów w Polsce nieistotną. Jednolitość orzecznictwa na tyle, na ile jest możliwa do zachowania, która jest konieczna po to, aby państwo zachowało swój prestiż i aby państwo stwarzało obywatelowi względną pewność prawa, tak naprawdę nie jest wartością dla bardzo wielu sędziów w Polsce. Wartością są ich kariery, ich konwentykle, ich oczekiwania natury politycznej. To jest wartość, w cudzysłowie oczywiście, która kieruje orzecznictwem bardzo wielu prominentnych sędziów.
No to wróćmy już do tego właśnie tygla tutaj polskiego wymiaru sprawiedliwości. No pewnie pana uwagę przykuwa najbardziej to, co się dzieje wokół KRS-u, tak? No bo to jest takie, można powiedzieć, serce sądownictwa. Pan kandyduje do KRS-u. To muszę zapytać o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak, który zapadł. I są jakieś różne rozbieżne opinie co do skutków tego wyroku. Niektórzy uważają, że on wywraca do góry nogami te wybory, inni mówią, że nie. Jakie jest pana opinia? Jakby pan mógł w ogóle słuchaczom przybliżyć, co wiemy o tym wyroku?
Już mówię. Oczywiście w tym momencie odstąpię od promowania mojej kandydatury właśnie ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia bieżącego roku w sprawie o sygnaturze K8/26. W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny, jakkolwiek nie znamy jeszcze uzasadnienia tego orzeczenia, wskazał na dwa aspekty, które sprawiają, że procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest w pewnym przynajmniej aspekcie niekonstytucyjna. Musimy zatem zweryfikować, czy te dwa aspekty, że tak powiem, pociągają za sobą niekonstytucyjność tej procedury w odniesieniu do każdego z kandydatów i w całej rozciągłości, czy też istnieje możliwość jej sanacji, czyli naprawienia, także w toku obecnie trwającej procedury, czy też nie, czy rzutuje ona na wszystkie kandydatury, czy też nie. Stąd też w chwili obecnej nie sposób przesądzić kwestii wpływu tego wyroku na kandydowanie poszczególnych osób. To należy uczynić i będzie trzeba to rzetelnie uczynić po wnikliwym zapoznaniu się z uzasadnieniem tego wyroku, jakkolwiek nic nie jest wykluczone.
Mówimy tu oczywiście, gdyby któryś ze słuchaczy się już tym gubił o tych wyborach na podstawie ustawy, nie tych dzisiejszych, tak zwanych prawyborach.
Te prawybory to jest oczywiście, proszę Państwa, fikcja, to jest łamanie prawa, to jest tworzenie poszczególnych ogniw mających uczestniczyć w tych wyborach po to, żeby złamać ustawę i po to, żeby pozbawić organ przedstawicielski, jakim jest Sejm z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tytułu do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa i przenieść niejako ten przywilej na korporację sędziowską, której się to w ogóle nie należy z mocy prawa, i wszelkie opowieści o tym, że w duchu Konstytucji leży, aby członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierały tak zwane środowiska sędziowskie, jest bzdurą. Te środowiska sędziowskie zostały sprowadzone do kilku zaprzyjaźnionych z władzą, zwłaszcza władzą wykonawczą, ale nie tylko, stowarzyszeń sędziowskich kooperujących ściśle z władzą. Nie wierzmy zatem w opowieści o demokratyzacji tych wyborów, o jakichś szablonach konstytucyjnych. To są brednie. To jest łamanie prawa.
A czy gdyby stało się tak, że no, jacyś ci kandydaci w tych prawyborach tak zwanych, czyli tak, jak, tych wyborach, gdzie sędziowie w tej chwili mają wybrać sędziów, tak? I Sejm ma jakoby rzekomo uszanować ten wybór. Hipotetycznie, gdyby na przykład pan tam jednak został wybrany, no bo nie wiemy, kto będzie głosował, tak? Tam w zasadzie teoretycznie wszystko się może zdarzyć. Praktycznie to jest wszystko zrobione tak raczej pod Stowarzyszenia Sędziowskie Justicja i Temis, no ale nie wiem, świat jest nieprzewidywalny. Czy gdyby stało się tak, że w tych prawyborach zostaną wskazani jacyś kandydaci i pan, a Sejm uszanuje ten wybór 1:1, to pan uzna, że ten wybór z Sejmu jest jakoś naznaczony, jednak jakoś napiętnowany taką nieczystą sytuacją i to będzie tutaj domniemanie jakiejś nielegalności, czy w każdym razie jakiejś bezprawności, czy nie?
To nie ulega żadnej wątpliwości, że tego rodzaju piętno bezprawności będzie towarzyszyć temu wyborowi, o ile on istotnie sprowadzi się do potwierdzenia, zgodnie z zobowiązaniem politycznym Sejmu, pamiętajmy, potwierdzenia tej listy sędziów, która ma być wyłoniona przez tak zwane środowiska sędziowskie, zresztą w trybie, który tak naprawdę nie jest w ogóle transparentny. A nade wszystko no, redukuje się liczbę sędziów, którzy mogą ubiegać się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa w sposób nieprzewidziany ustawą. To już jest złamanie prawa całkowicie oczywiste. Wobec powyższego nie ulega kwestii, że obciążenie ewentualnie wybranej nowej Krajowej Rady Sądownictwa tymi bezprawnymi prawyborami będzie stanowiło balast, który musi rzutować na ocenę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Nie wiążę tych słów w ogóle z moją kandydaturą, o której w tej chwili, jak już powiedziałem, nie będę mówił, ani z jakąkolwiek inną kandydaturą, chociaż mamy do czynienia tutaj z całkowitą nierównością, z promowaniem poszczególnych nazwisk związanych ze stowarzyszeniami sędziowskimi za publiczne pieniądze w sądach rozmaitych szczebli.
A to proszę to rozwinąć, bo to taki jest zarzut konkretny.
Proszę Państwa, no mieliśmy do czynienia przecież z promocją sędziów ze Stowarzyszenia Justicja, sędziów Stowarzyszenia Temis, a także innych sędziów. Ale o konkretnych nazwiskach, z promocją w sądach. Mieliśmy organizowane spotkania z tymi sędziami.
W ramach jak gdyby struktury administracyjnej, tak? W tym sensie,
ale
tak?
Ale nie ulega wątpliwości. To były spotkania organizowane przez kierownictwa bądź pseudokierownictwa obecnych sądów. Nie wiem, ile to kosztuje, ale nikt takich imprez nie organizuje za darmo. Wiadomo, że udostępniano, że tak powiem, bazę lokalową sądową. Wiadomo, że w sferze propagandowej lansowano od początku określone nazwiska z pominięciem innych. Ja oczywiście nie uzurpuję sobie tytułu do tego, żeby pseudokierownictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapraszało mnie na jakiekolwiek spotkania jako też, kandydata do KRS-u.
Pewnie też nie są zainteresowani.
Całkowicie nie są i nawet mi to schlebia, proszę państwa. Natomiast chcę powiedzieć, że mieliśmy tutaj do czynienia z jaskrawą dysproporcją w sensie działania organów państwowych w tych wyborach. Te prawybory, które są bezprawne, również odbywały się siłami instytucji publicznych, a zatem za publiczne fundusze. W jakiejś mierze musiały być na to wydatkowane. Organizowano, że tak powiem, poszczególne sądy do ich przeprowadzenia. I organizowano te przedsięwzięcia w związku z góry wskazywanymi nazwiskami. Tymi, które były poprzednio lansowane na rozmaitych spotkaniach organizowanych przez kierownictwa sądów.
Czy pan sędzia wyobraża sobie taką sytuację, kiedy dochodzi do tego wyboru tych nowych członków KRS-u, mają tu miejsce, nie wiem, jakieś nieprawidłowości takie czy inne, tak? Nie wiem, czy w związku z tymi prawyborami, bo to jest na przykład jeszcze kwestia, o tym nie powiedzieliśmy, obracania danymi osobowymi, tak?
To zdecydowanie tak, całkowicie bezprawnego obracania
danymi osobowymi. Pana nazwisko na przykład też jest na tej liście,
moje
tak?
nazwisko wbrew również woli, jest, tak? Wbrew mojej woli, chcę powiedzieć, woli zresztą zakomunikowanej zupełnie jednoznacznie na piśmie, nie dotyczyło to mnie. Mamy do czynienia tutaj, proszę państwa, z całkowitą bezprawnością przetwarzania danych osobowych i nie są to tylko informacje z drogi służbowej poszczególnych sędziów, ale znane mi są wypadki, w których podaje się do publicznej wiadomości w związku z tym bezprawnym przedsięwzięciem informacje dotyczące stanu zdrowia sędziów. Na przykład.
To znaczy?
Nie będę precyzował, ponieważ oczywiście podawanie takich informacji publicznie samo w sobie jest bezprawne. Mhm. To są dane dyskrecjonalne, chronione prawem. Natomiast proszę mi wierzyć, tego rodzaju informacje zostały, że tak powiem, przekazane do publicznej wiadomości w związku właśnie z tymi przedsięwzięciami. Co więcej, wówczas gdy składaliśmy sprzeciwy na podstawie artykułu 6 rozporządzenia RODO, takie w skrócie nazwę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 roku, sprzeciwy, które prawo nam pozwala składać, nie godząc się na przetwarzanie naszych danych osobowych w tym bezprawnym przedsięwzięciu, wiele sądów, wiele pseudokierownictw sądów, tak bym powiedział, oponowało, nakazując nam przedstawiać szczególne okoliczności, które uniemożliwiają posługiwanie się w tychże czynnościach naszymi danymi osobowymi, co jest łgarstwem. Ponieważ to ci, którzy chcą te dane przetwarzać w związku z naszym sprzeciwem, muszą wykazać, że jednak zachodzą szczególne okoliczności, o których mowa w artykule 6 RODO, oczywiście sprzeciw wnosi się na podstawie artykułu 21 tego rozporządzenia. Artykuł 6 mówi o szczególnych okolicznościach, które jednak mimo sprzeciwu uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych w toku tych czynności. Żadna z tych okoliczności nie zaistniała.
No ja rozumiem, że klucz sprawy jest to, że to jest po prostu w zasadzie z punktu widzenia prawa jakaś procedura taka półprywatna, nie państwowa, tak? Bo nie ma podstawy prawnej.
Niestety tak? Realizowana rękami funkcjonariuszy publicznych w oparciu o mienie publiczne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Poza tym z zaangażowaniem osób pełniących funkcje publiczne, a także osób wykonujących polecenia tychże, nadto są to czynności jaskrawo bezprawne i tak naprawdę dokonywane w celu realizacji z góry napisanego scenariusza. Począwszy od uchwały Sejmu, która odnosiła się do wyboru członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
W której zapowiedziano, że Sejm uszanuje ten wybór. No dobrze, ale ja tak zapytam, tak. Ale dokąd to w tej chwili wszystko zmierza, bo ja widzę taki zarys takiego scenariusza, jeżeli ten wybór z jakichś takich czy innych powodów będzie kontrowersyjny prawnie, to moja wyobraźnia, która jest już bardzo szeroka, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, widzi możliwość dwuwładzy, dwóch KRS-ów. Że stary KRS na przykład uzna, że ten nowy jest na przykład wyłoniony w sposób jakiś nieprawidłowy, naznaczony i będzie kontynuować ten urząd, tak? Czy to jest w ogóle możliwe, taki scenariusz?
Cóż, jak obserwujemy scenariusz, który pan doktor nazwał dwuwładzą, a przynajmniej potencjalną dwuwładzą.
No pan jest tego najlepszym przykładem przecież, bo jest pana dublerka Joanna Raczkowska, neo-rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.
Tak, która podjęła się pełnienia pewnej funkcji, a w zasadzie pewnej roli społecznej, roli korporacyjnej, z pełną świadomością ostentacyjnego łamania ustaw.
To jest akurat oczywiście trochę inna sytuacja, bo tu w tym przypadku, no to te naruszenie prawa to było takie wręcz po prostu prymitywne przez Adama Bodnara.
I to jest właśnie cecha tych ludzi.
Tu mówimy o czymś takim trochę bardziej zniuansowanym, tak? Bo tu mówimy o sytuacji, w której ten stara rada uznałaby, że wybór ten nowy jest jakiś, tak? No, jest to bardziej zniuansowane na pewno niż tym.
Oczywiście, że tak, natomiast chciałbym wskazać, że scenariusz, w którym Trybunał Konstytucyjny uznaje, że procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna w stopniu, który tak naprawdę torpeduje możliwość jej kontynuowania, a mimo to powstanie nowa, w cudzysłowie, Krajowa Rada Sądownictwa, no to prawo brzmi tutaj zupełnie jednoznacznie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wiąże od chwili jego ogłoszenia i mamy na to potwierdzenie w poszczególnych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, począwszy od roku 2016. Stąd też ci, którzy jednak podejmą się pełnienia tego, w cudzysłowie, powtarzam, mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa, mimo pełnej świadomości, że czynią to bezprawnie, no muszą się liczyć z tym, że ich postąpienia mające realizować ustawę o KRS będą bezprawiem i tak będą traktowane w przestrzeni publicznej. Po prostu.
Ja mam z tym tylko jeden problem, taki niemerytoryczny, prawny, bo no, tej strony prawnej to się zgadzam z tym, co pan powiedział, natomiast jest tu dla mnie problem, no nie wiem, czy pana wyciągnę na jakieś wynurzenia w tym zakresie, bo tu troszkę politykę chcę zahaczyć, ale nie taką partyjną bezpośrednio. No, dla mnie jest problemem, że tą skargę konstytucyjną złożyła siła polityczna, która to prawo sama stworzyła. I to po prostu jest pytanie, czy społeczeństwo takie coś kupi, bo jest to jednak rodzaj, moim zdaniem, pewnej bezczelności. Ja nawet rozumiem taką logikę takiej brutalnej walki politycznej, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu totalnie łamią prawo, tak? Mówię o tych osobach. Bodnar, Żurek, cała ta ekipa, tak? I no, mnie nie oburza, tak? Czy nie degustuje taka koncepcja takiej właśnie czasami walki za pomocą jakichś trików prawnych, różnych zagrań, no ale jest jakaś jednak granica wytrzymałości społecznej, tak mi się wydaje. I sytuacja, w której no właśnie dana ekipa składa skargę konstytucyjną na prawo, które sama stworzyła, nie jest zbyt, moim zdaniem, optymalną sytuacją. I nie wróżę, powiedziałbym, tak sukcesu w przekonaniu szeregu Polaków, mas Polaków szerokich, że to jest racja po tej stronie.
Panie redaktorze, my komfort oczekiwania sytuacji, jak to pan powiedział, optymalnych w działaniach naszej klasy politycznej, to już chyba utraciliśmy na długo. To tak pół żartem. Natomiast ja mam ten z kolei komfort, że jako prawnik mogę, wręcz powinienem sprowadzić tutaj weryfikację mojego stanowiska, a także oczekiwania wobec innych prawników do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czy ono jest indukowane przez polityków, którzy nagle zmienili zdanie? Czy jest indukowane przez inne podmioty, dla mnie nie jest rzeczą pierwszorzędną. Tak to ujmę.
Ja rozumiem, to jest dyplomatyczna,
ale prawdziwa
odpowiedź z pana punktu widzenia. Przyjmuję ją do wiadomości. Ale w takim razie no jeszcze podrążę ten temat. Co dalej? Czy pan w ogóle, już tak wychodząc poza sam ten KRS jako taki, no, jak patrzymy na całą tą sytuację w wymiarze sprawiedliwości, w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, gdzie przecież też nas, myślę, że czekają jeszcze różne kryzysy, tak? Czy pan widzi w ogóle, nie wiem, jakieś światełko w tunelu? Bo ja na przykład nie widzę. Moim zdaniem to wszystko podąża w stronę takiej totalnej anarchii. Nie widzę żadnych jakichś koncepcji, szczerze powiedziawszy, ze strony polityków, opozycji, jakiegoś wyjścia z tego kryzysu. Szczerze mówiąc, nie widzę też tego za bardzo po stronie pana prezydenta. Na przykład przypomnę, że przecież miała być powołana nie to, żebym wiązał sobie jakieś niesamowite nadzieje, ale to jest znamienne. Miały być powołane dwie takie rady przy prezydencie, tak, dotyczące kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, tak, tak konstytucyjna i ta jakaś, już nie pamiętam, projektu tych nazw. No i słuch o nich zaginął. Te takie sugerowane terminy ich powstania to już zostały milion razy przekroczone. No coś tam nie gra. No.
No gdy chodzi o rady, które miały powstać przy panu prezydencie, powstaną czy nie, to oczywiście nie zmienia faktu, że projekty ustaw, które pochodzą z kancelarii prezydenta, są godne uwagi. Zaraz do tego przejdę. Światełko w tunelu to jest dla sędziego bardzo wielopłaszczyznowy problem, dlatego że sędzia może jedynie zwracać uwagę na pewne kwestie. Najlepiej, gdy czyni to na sali sądowej, o ile oczywiście nie mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną jak teraz. I sędzia ma wręcz obowiązek, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zabierać głos publicznie w sprawach dotyczących jego służby, a także służby publicznej w ogólności. Ja chcę powiedzieć, że Kancelaria Prezydenta podała do publicznej wiadomości projekt ustawy o przywracaniu obywatelom prawa do sądu. Ja w tej chwili skrótowo podałem nazwę tej ustawy, której zmierza w sposób bardzo radykalny do weryfikacji postaw sędziów. Tak użyję słowa weryfikacja, bo poszczególne opcje polityczne szermują tym słowem w sposób często niedopuszczalny, ale ono jednak ciągle, proszę Państwa, jakkolwiek by nie brzmiało, oddaje istotę sprawy. Tak, projekt prezydencki istotnie, jeżeli wejdzie w życie z pewnymi modyfikacjami, dokonanie których jawi się jako celowe dla prawnika.
No na przykład usuwanie sędziów z zawodów w procedurze administracyjnej bez prawa odwołania.
Ja nie mówię tam, panie redaktorze, po pierwsze o usuwaniu, po drugie nie mówię o procedurze administracyjnej, a po trzecie odwołanie to jest kwestia, powiedziałbym, odpowiednich regulacji. Powstaje pytanie, czy sędzia, a do tego zmierza projekt prezydencki, wypowiada własnemu państwu porządek prawny, twierdzi publicznie, że nie będzie stosował Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i czyni to z orłem na piersi, składa swój urząd czy nie?
No, nie składa.
Składa.
Od tego jest postępowanie dyscyplinarne.
Nie, panie redaktorze.
Jest konstytucja, która gwarantuje sędziemu usunięcie z zawodu w procedurze sądowej, po prostu. No.
Konstytucja gwarantuje to, że tego rodzaju zagadnienia, jak usuwanie z zawodu, istotnie weryfikowane będą w trybie przewidzianym ustawą. Natomiast pamiętajmy, sędzia, który z pełną świadomością mówi, że nie będzie służył własnemu państwu, mówi, że nie będzie respektował konstytucji ani porządku prawnego, będzie podważał wiodące regulacje dotyczące ustroju własnego państwa, de facto podważa w sposób ewidentny wiodące uwarunkowania, wedle których powierzono mu służbę sędziowską i ten mandat.
Pełna zgoda.
Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powstaje pytanie dla porównania, bo rzeczywiście moje słowa mogą się wydać dość radykalne, ale czy człowiek, który rezygnuje z obywatelstwa polskiego, oświadcza, że z niego rezygnuje, tak naprawdę osiąga skutek przez siebie oczekiwany dopiero w drodze postępowania sądowego, czy nie wie, co mówi? Sędzia dokładnie wie, co mówi.
No, czas leci, to ta kwestia tej ustawy prezydenckiej, to na osobny by się program nadawał, ja uważam, że tych wszystkich ludzi, tak nie będę z nazwiska ich wymieniał, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, powinno się usunąć z zawodu, to w ogóle co do tych sędziów, tak, to nie ma w ogóle sporu. Musimy kończyć, bo wybiło 18:00. Bardzo dziękuję moim państwu gościem.
Dziękuję państwu bardzo.
Piotr Schab.